Ale może jeszcze 300 miliardów wrzucimy w Izerę i w końcu zacznie jeździć jakiś
prototyp. Ja to mówię pierdylion dolarów i jak znalazł samochód. To jest przejście na stronę wroga, tylko po to, żeby tego wroga za chwilę wyrżnąć. To, co robicie politycy, jest obrzydliwe. Tam jest totalna perfidia i buta, która wynika z przekonania tych ludzi, że oni są lepsi. Zawłaszczania sobie prawa, decydowania o tym, jak inni mają żyć. My jesteśmy cały czas oszukiwani, sami siebie oszukujemy. My mamy być tym państwem, tym narodem na niższym poziomie. Nie musimy temu panu się kłaniać. Kształtuje się nas w logice parobka, który w przyszłości ma służyć tym, którym jest wyznaczona inna rola, rola pana.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Artur Bartoszewicz, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, ekspert w obszarze analiz ekonomiczno-finansowych oraz w zakresie polityki publicznej, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ruszajmy.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciej Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce, a dziś będzie, można powiedzieć, propolska uczta intelektualna, ponieważ jest z nami człowiek, który myślę, że nie tylko o tym, co jest dobre dla Polski, wie i opinii ma bardzo wiele, ale też aktywnie działa, żeby te opinie przekuwać w fakty. Doktor Artur Bartoszewicz, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, jest mi niezwykle miło w tak pięknym miejscu, takim samochodzie, to przyjemnie i to będę wożony po Katowicach.
Jeszcze niestety nie mamy polskich marek, których by wypadało.
No, wątpię, czy będą kiedykolwiek. Patrząc na to, przez pryzmat tego, że próbą konstruowania polskich aut zajmuje się rząd i instytucje rządowe i firmy rządowe, więc to nie ma szans, żeby coś takiego powstało.
No ale może jeszcze 300 miliardów wrzucimy w Izerę i w końcu zacznie jeździć jakiś prototyp.
Ja to mówię pierdylion dolarów i jak znalazł samochód, także nie, to jakby wydaje mi się, że nie ma sensu i nigdy nie było, żeby coś takiego realizować, ale jak politycy mają kompleksy i chcą naszymi pieniędzmi, bo to przecież publiczne pieniądze, czyli nasze podatki, leczyć te kompleksy, to niech sobie leczą, tylko chciałbym, żeby za to ponosili karę, czyli jedni zostali odciągnięci od władzy. Pytanie, czy następni, kontynuując ten głupi projekt, będą dalej też odciągnięci kiedyś w przyszłości.
No oby, ale do tego na pewno za moment wrócimy. Zawsze jak spotykam się z kimś wyraźnie bardziej inteligentnym ode mnie, staram się jakoś tę różnicę zniwelować.
Skromność prowadzącego, drodzy Państwo, jest tak, że to jest tak zwana podpucha. Ja takie rzeczy też znam.
Niemniej jednak spróbuję jakąś posilić się tutaj na jakąś sprytną metaforę. Przygotowałem taką, że mam taką znajomą, która była jakiś czas temu, poznała jakiegoś tam Turka na wakacjach. Ten Turek był wspaniały dla niej, kochający, cudowny i w ogóle, i kupował jej wspaniałe rzeczy i tak dalej, i wyjeżdżali razem na wczasy. No i któregoś dnia po paru latach powiedział jej, a może byśmy tak do Turcji przyjechali, do mojej rodziny, bo jeszcze nie znasz. No i tak pojechali. Weszli do tego jego mieszkania i to jest autentyczna historia, żeby nie było, ja tego nie wymyślam na poczekaniu, to jest prawdziwa osoba, której ufam, że w tę historię, bo zresztą ona się z tej całej sytuacji musiała do dziś tak naprawdę leczyć. W każdym razie przyjechali do jego mieszkania i on zamknął drzwi, po czym ją przywiązał do kolerufera i to, co się działo przez kolejny rok, no nie będę tego może opisywać, bo tutaj są historie, których
przemocowo było,
bardzo fatalne wręcz, i dopiero któregoś dnia, jak wychodził z domu do pracy, zapomniał zamknąć drzwi i to był jej ratunek i ktoś inny tam ją ocalił. Ona już żyje w Polsce, minęło parę lat i jakoś tam sobie w miarę próbuje ułożyć życie. I ja tym bardzo tutaj w ten zawoalowany sposób...
Taki obrazowo pan pokazał, co Polskę w Unii Europejskiej?
No, dokładnie, więc ja pytam, czy my jesteśmy tą kobietą, a czy Unia Europejska, a może stricte Niemcy, to jest ten mąż.
Ten Turek. Znaczy, no ciężko w ogóle w Niemczech już znaleźć prawdziwego Niemca, tak naprawdę, jak patrząc
właśnie
na to,
nomen Turek, to
że Turcy przejęli Berlin, przejęli Niemcy, co oczywiście historycznie należy się Niemcom, tak dla równowagi, ale tak zupełnie na boku. Na pewno jesteśmy w takim stanie totalnego dyskomfortu, chociaż ja ten dyskomfort odczuwam ze względu na świadomość swoją w kwestii logiki państwa narodowego i tematyki federalizacji, ale jak rozmawiam z ludźmi, czy też SMS-uję, różne osoby do mnie piszą w różnych tematach, to mam wrażenie, że powszechnie tej świadomości nie ma. Ogólnie jesteśmy taką szczęśliwą kobietą, której się wydaje, że w ogóle jest wspaniały ten Turek nadal. Może jeszcze jesteśmy przed tym momentem, kiedy drzwi się zatrzasnęły. To znaczy nadal mamy przekonanie, że cudownie na nas spłynęło to szczęście, że znaleźliśmy sobie właśnie kogoś, kto się nami opiekuje, najprawdopodobniej za nas płaci, przynajmniej tak nam się wydaje, bo bardzo często słyszymy, że środki europejskie, unijne rozwiązują nasze problemy, zapominając o tym, że aby te środki europejskie się pojawiły, to my musimy partycypować tym budżetowo, a mało tego, musieliśmy jednoznacznie otworzyć swoje rynki na zasadach wobec gospodarek, które z tych rynków korzystają. No i wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze przed takim momentem, kiedy drzwi się zamkną, a potem do kaloryfera zostaniemy przytwierdzeni. No i potem będzie rozpacz. Ona historycznie już jest znana, bo my w Polsce mieliśmy okresy rozbiorów, nazywane rozbiorami, bo w praktyce byliśmy obszarem skolonizowanym przez trzy obce narody. I dopiero, jak się okazuje, nawet nie drugie albo trzecie nawet pokolenie budzi się i uwalnia znowu Polskę z tych okowów i ograniczeń. A dziś nam się po prostu wszystkim wydaje i to jest niezwykle bolesne. Ja jeszcze raz jednoznacznie chcę podkreślić, ja nie jestem przeciwko funkcjonowaniu w strukturach europejskich. Jestem za tym, żebyśmy mieli te same warunki, te same zasady, te same prawa, co wszystkie silne gospodarki europejskie, te, które tworzą przestrzeń hegemona, któremu my jesteśmy podporządkowywani. Więc jeżeli ktoś uznaje, że tym, co mówię, podważam Europę, czy podważam Unię Europejską, podważam wspólnoty, nie, wręcz przeciwnie, podważa Unię Europejską, podważa wspólnoty i podważa w ogóle model i Ursula von der Leyen i jej koledzy i koleżanki, wszystkie gospodarki, które próbują kolonizować inne. Ja po prostu się z tym nie godzę. Nie uważam, że prawem jednego narodu jest zawłaszczanie innego, a logika, w której ktoś mówi, że my po połączeniu w jeden obszar, w jeden organizm federalny będziemy na tych samych prawach, to znaczy świadczy o braku rozwoju intelektualnego, bo w praktyce historycznej zawsze mamy sytuację, w której jeżeli się poszczególne narody próbują ze sobą łączyć, to pojawia się naród lepszy, który zarządza i wyżej jest usytuowany, który zarządza tym krajem, który czy narodem nie do rozwoju. I my mamy swoją rolę przypisaną. My mamy być tym państwem, tym narodem na niższym poziomie. I jeszcze patrząc na to, jak się kształtuje nas jako konsumentów, jako obojętnych, jako dzisiaj nagle się okazuje, że już nawet edukacja nam nie jest potrzebna, nic nam nie jest potrzebne, kształtuje się nas w logice parobka, który w przyszłości ma służyć tym, którym jest wyznaczona inna rola pana na takim piedestale i w przestrzeni życia nad ludzi, bo to, co się dzieje w tworzeniu warunków Brukseli, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, no to jest tworzenie ludzi, nad ludzi, którzy mają prawo decydować o życiu i warunkach funkcjonowania pozostałych. Bez ich zgody nikt się tym nie przejmuje, zresztą wielokrotnie powtarzałem to na wielu kanałach. Logika Spinellego i komunistyczny manifest z Ventotene to jest podstawa, która dzisiaj służy budowaniu Unii Europejskiej. Takie lewactwo, którego ja specjalnie mówię ostro i nie nazywam tego lewicą, tylko lewactwem, bo to jest taki rodzaj zawłaszczania sobie prawa, decydowania o tym, jak inni mają żyć. My to mieliśmy w komunizmie, nie do rozwoju komunizmu, bo de facto mieliśmy socjalizm, jak się nam wmawiało, ale cała idea komunistyczna polegała na tym, żeby masy uformować tak, jak się chce i za nie podejmować decyzje. Ja nie mieszczę się w tych regułach. Dla mnie to jest całkowicie nie do zaakceptowania, tym bardziej, kiedy mamy doświadczenia historyczne, utraty tożsamości narodowej, utraty ojczyzny, zaborów, kolonializmu. To wszystko dla mnie jest niewyobrażalne, jak my łatwo w sposób taki bezkrytyczny, bez emocji pakujemy się w taki układ, w którym nasza rola staje się całkowicie nieistotna i ostatecznie wyrobnikiem w Europie możemy być.
Mhm. Uwaga, uwaga, otwieramy sprzedaż naszej platformy pierwszybiznes.org. To jest ponad 100 materiałów na temat tego, jak prowadzić pierwszy biznes, które nagrałem dla Ciebie ja oraz moi wspólnicy. Dowiesz się tam, jak testować pomysł na biznes, jak zrobić biznes z pasją i kiedy takiego nie należy robić, jak zatrudniać ludzi, jak zwalniać ludzi, jak nimi zarządzać, jak delegować zadania, jaką formę w ogóle działalności wybrać, kiedy JDG, kiedy spółka, kiedy to i to. Masz na naszej platformie również wzory umów wszelakich, istotnych, które potrzebujesz. Dowiesz się, jak robić marketing Twojej firmy, Twojego produktu lub usługi w Facebooku, na TikToku, na YouTubie, na Instagramie i tak dalej, jako reklamę płatną. Oprócz tego masz 5 lat dostępu do naszej platformy, gdzie również masz społeczność, gdzie tysiące przedsiębiorców poznają się ze sobą, integrują, mogą wymieniać się kontaktami, promować się nawzajem. To wszystko za jedyne 597 zeta i to brutto w jednorazowej płatności, ale tylko do końca tej niedzieli, czyli do końca 21 kwietnia. Wejdź zatem w link poniżej lub wpisz pierwszybiznes.org i dołącz do nas teraz.
Z jednej strony pan by widział tutaj nas jako część tej wspólnoty, ale czy ona nie ma nieuleczalnego raka, tak? Czy to jest jeszcze do zrobienia, że oni tam nagle przejrzą na oczy? Bo patrząc z zewnątrz, dla wielu osób myślę, że to jest taka albo jedna myśl na zasadzie, oni są skrajnie niezrównoważeni psychicznie, ci ludzie, którzy tam siedzą, albo są skrajnie przekupieni, pewnie prawda leży gdzieś po środku, czyli na obu tutaj biegunach tego. W każdym razie, widząc, jakie rzeczy się dzieją ostatnio, Fit for 55, Polski Ład, to wszystko, to taka człowieka, nie wiem, czy niemoc, czy może wręcz zdenerwowanie, delikatnie, bardzo eufemistycznie mówiąc, że to chyba jednak jest nieuleczalne, że to już jest, że to się na tę terapię małżeńską już chyba nie nadaje i teraz już tylko rozwód.
Czy może być taka sytuacja, że rzeczywiście jesteśmy już w takim stanie, w którym tylko i rozwód nas ocali? Ale ja bym nie bagatelizował hasłem w stylu niedorozwój czy też przekupieni, bo to jest zbyt łatwe. To znaczy ja uważam, że tam jest totalna perfidia i buta, która wynika z przekonania tych ludzi, że oni są lepsi. Oni naprawdę są przekonani. Jeszcze część naszych polityków podobnie w ten sposób się zachowuje w ten sam sposób się komunikuje. Oni, proszę przypomnieć sobie kampanię wyborczą ostatnią, kiedy padały słowa, że trzeba naród oszukać, żeby uzyskać władzę. Trzeba się zgodzić na to. To jest przez Miłosza, nie wiem, czy państwo pamiętacie, Ketman, takie pojęcie, takie świadome wejście w rolę oszustwa, która ma ci przynieść korzyść. Ja myślę, że ten Ketman wobec nas jest realizowany. I ten Ketman przynosi korzyści dla tych, którzy udają. To jest tak jak, nie wiem, czy państwo słyszeliście ostatnio, że jest bardzo popularne wśród muzułmanów przechodzenie na chrześcijaństwo. Cud. Kościół katolicki jest zaskoczony tym procesem, bo oni nie zabiegają o to, by muzułmanie przychodzili na chrześcijaństwo, na katolicyzm, a ostatecznie okazuje się, że oni masowo zaczynają to robić. Bo to jest Ketman. Znaczy, to jest przejście na stronę wroga, tylko po to, żeby tego wroga za chwilę wyrżnąć i się go pozbyć i zastąpić jego kulturę, jego miejsce. Zresztą widać w stolicach europejskich, ci z państwa, którzy widzieli różnego rodzaju filmiki z Wielkiego Piątku i całej Wielkanocy w Europie i modlitwy muzułmańskie, protest de facto taki mechanizm protestacyjny, taki mocno prezentujący ich siłę, ich przywiązanie religijne, tylko po to, żeby wygasić te emocje, które w czasie Wielkiej Nocy normalnie w państwach, w narodach katolickich, chrześcijańskich były. I to wszystko się dzieje. To znaczy mamy do czynienia z perfidnym, fałszywym budowaniem zjawisk nierzeczywistych. No teraz mamy narrację, zresztą ostatnie dni kapitalne, które pokazują, jak buduje się narrację w Polsce antyizraelską. Ja tylko Państwu przypomnę, że to jest w interesie Unii Europejskiej, dlatego że Unia Europejska została zawładnięta i wiele państw już jest zawładniętych przez ludzi, którzy przybyli na terytorium Unii, a są wyznania muzułmańskiego, wszystko oparte na islamie. Oni będą kreują swoją politykę, naciskają na polityków poszczególnych państw, którzy poddają się temu procesowi i zaczynają szukać nowego wroga. No to teraz nowym wrogiem jest Izrael i cała tematyka Palestyny. Palestyńczycy za chwilę dostaną takie same nadzwyczajne prawa, jak zostało, cały cyrk został zrobiony z Ukrainą, a potem Państwo się obudzicie za 10-15 lat zdziwieni, że terroryzm w Europie jest nie do opanowania, że Wasza pozycja i pozycja naszego narodu jest traktowana jako trzeciorzędna, nie drugorzędna, trzeciorzędna, że prawa szariatu, które się rozpowszechniają we Francji, staną się w wielu innych państwach bardzo powszechne i ich prawa będą o wiele ważniejsze, istotniejsze niż wasze. To, co się dzieje w kontekście Polski, Ukrainy, i to widzicie i to zaczynacie odczuwać, jak przez 2 lata tłumaczyłem, to byłem rusofilem i ukrainofobem. Jak ktoś nie rozumie procesu, to odczuje na własnej skórze. No to dokładnie będziecie Państwo mieli w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj, cała krytyka wobec Izraela i wielkie zamiłowanie wobec Palestyny. Ostatnio słuchałem wypowiedź ambasadora Izraela, który miał spotkanie w jednym z kanałów internetowych z redaktorem Mazurkiem. No, dla mnie prezentacja zagadnień nie ze strony właśnie, i tu zaskoczę, nie ze strony ambasadora Izraela, tylko ze strony redaktora Mazurka była żenująca. To znaczy to, co się działo, aby pokazać na siłę takie oburzenie Polaków, bo cała argumentacja szła w logice zginął Polak. Naprawdę, drodzy Państwo? Znaczy, z jakiego powodu on tam się pojawił? Co on tam robił? Przepraszam najmocniej. Codziennie na ulicach Polski ginie masę Polaków. Nikt nie zatrzymuje świata i nie robi nadzwyczajnej hecy z tego. Znaczy, to, co się dzieje w głowach dziennikarzy, to, co się dzieje w głowach polityków, żeby rozpalać do czerwoności, budować negatywne emocje między państwami, z którymi powinniśmy, jeszcze raz podkreślę, bo na wielu kanałach to mówiłem, współpracować, a nie toczyć wojny, ale logika jest prosta, drodzy Państwo. Skoro mamy konflikt dzisiaj polsko-ukraiński, trzeba ten konflikt wygasić medialnie i przenieść, to jest okienko Overtona, przenieść go na zupełnie inną przestrzeń, no to się teraz tworzy konflikt polsko-ukraiński. Znaczy, to, co robicie, dziennikarze, to, co robicie, politycy, jest obrzydliwe, bo ostatecznie to Polska i Polacy zapłacą za ten brak logiki i strategii wieloletniej, która powinna nas chronić i rozwijać, umieszczać nas na wyższych pozycjach strategicznych i dyplomatycznych, a wy dzisiaj spłycacie to, idziecie najprostszą, najbardziej taką przyziemną narracją, taką bezczelną, która ma doprowadzić do poklasku, który łatwo zbieracie wśród tych osób, które nie rozumieją, co to znaczy w dłuższej perspektywie zarządzać państwem, co to znaczy w perspektywie 40, 50, 100 lat zapewnić bezpieczeństwo narodowi, któremu zarządzasz. W Polsce jest to w ogóle niewidoczne. My nie mamy tego typu polityków, nie umiemy myśleć tymi kategoriami, więc bawimy się i wypowiedzi premiera i ministra spraw zagranicznych, to wszystko jest tak pod publiczkę realizowane i tak właśnie w kontekście przesunięcia agresji Polaków na kolejną nację realizowane, że dla mnie to jest całkowicie niezrozumiałe. Bawią się nami, bawili się i najprawdopodobniej, drodzy Państwo, się będą bawić, jeżeli się nie obudzicie i nie spojrzycie na to bardziej krytycznie. Ja nie mówię, jeszcze raz podkreślę, żeby się ze mną zgadzać w tym, co powiedziałem. Możesz mieć swoje zdanie, ale najważniejsze, żebyś podszedł do tego zjawiska krytycznie i uznał, że jeżeli polityk mami cię jakimś przekazem, to znaczy, że to jest w jego interesie, a nie twoim. Nigdy nie będzie to w twoim interesie. To jest jego interes, jego lobby, jego grupy, której celem jest zdobycie władzy. Więc to nie jest tak, jak powiedział pan, że to jest, czy to są idioci, czy to są niespełna rozumu ludzie, czy też to są przekupni. to są bardzo perfidni ludzie, którzy wiedzą, że władza jest najwyższą wartością, a zdobycie władzy idzie tylko wtedy, jest tylko wtedy możliwe, kiedy skłócisz ludzi ze sobą, kiedy przejmiesz ich emocje i zaczniesz tymi emocjami sterować. I to dokładnie dzieje się kolejny raz w historii Rzeczypospolitej. Mhm.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy.
Znaczy w takim razie, bo to, co jest zastanawiające z perspektywy, tak patrząc z perspektywy wyrachowania, no to nawet to się wydaje logiczne, że Niemcy chcą takie kraje jak Polska, które jeszcze są słabsze, przyporządkować sobie, skoro mogą czy czują, że mogą. To jakby się wydaje, no wiadomo dlaczego tak jest. Natomiast te wszystkie obostrzenia, które oni nam wymyślają, bardzo często sobie też wrzucają jakieś ekologiczne pomysły, które ich też będą dusić i swoich ludzi też będą tępić.
No to przepraszam, to już jest masochizm. Nie, nie, nie. To nie jest masochizm. To jest moment, w którym dowiedzieliśmy się ostatnio, że najprawdopodobniej tematyka likwidacji przemysłu motoryzacyjnego, spalinowego zostanie zawieszona na kołku, bo niemiecki sektor w produkcji motoryzacyjnej powiedział nie. Niemcy są fajną nacją i Unia Europejska fajnie skonstruowana. Pierwsza się narzuca rozwiązania, dewastując całą przestrzeń, ale jeżeli to nie jest w interesie Niemiec, to się z tego będzie rezygnowało. Co ciekawe, wcześniej argumentowało się całą ideologią, że to jest niezwykle potrzebne i w ogóle bez tego przeżycie ludzkości nie będzie możliwe. Dzisiaj zacznie się argumentować odwrotnie. Niemcy realizują swoją politykę. Dopóki jest im to użyteczne, dane rozwiązanie, ono będzie realizowane. W ich interesie jest współpraca z Chińczykami, więc to realizują, więc ściągają technologie chińskie przy całej transformacji energetycznej w Unii Europejskiej. W interesie Niemiec jest współpraca z Rosją. Przez długie lata realizowali to przez tani surowiec. Za chwilę zrealizują zamknięcie tematu związanego z wojną na Ukrainie i będą dalej realizować swoje interesy. Interesy Niemców są bezwzględne. Aby zrozumieć Niemców i zrozumieć to, w jaki sposób oni myślą, naprawdę, drodzy Państwo, polecam ten film, który został nagrodzony na międzynarodowych festiwalach, czyli Strefa Interesów. Znaczy to, co tam jest pokazane, ta mentalność niemiecka, która potrafi z jednej strony robić obrzydliwe interesy na życiu ludzkim, a z drugiej strony przedstawiać to jako najlepsze miejsce na świecie dla życia swojej rodziny, pokazuje jak to jest chory naród, jak to jest zdewastowany naród, jaki to jest obrzydliwy naród przez lata kształtujący najgorsze zjawiska, które w Europie się pojawiły. I to jest niezwykle trudne, bo ten naród po zrobieniu takiej wielkiej krzywdy dla narodów, wszystkich narodów europejskich, zamiast być trzymany kordonem sanitarnym, żeby nigdy się nie odbudował, nigdy nie nabrał siły na możliwości rozwojowych, to on został użyty po wojnie jako silnik europejski. Rozgrzeszyło się tych ludzi natychmiast, nadało się im nowe role. Ja wielokrotnie mówiłem, że w strukturach NATO pierwszymi dowódcami byli SS-mani, w strukturach europejskich, w strukturach gospodarczych byli ci wszyscy, którzy zarabiali na Holokauście, na zabijaniu masowym wszystkich nacji, na całym mechanizmie wojennym. I ten naród dziś i ich koledzy i koleżanki, bo to są zaprzyjaźnione narody, które tworzyły całe struktury Waffen-SS. Przypomnijcie sobie Państwo, z jakich struktur holenderskich, belgijskich, francuskich, wszystkie praktycznie kraje wystawiały swoje struktury SS. Wszystkie pomagały, Włosi, wszyscy pomagali. Włosi w ogóle to są cudownie dzisiaj skojarzeni tylko i wyłącznie z dobrą kuchnią i z turystyką i tak naprawdę nie wiadomo, jaka była ich rola w II wojnie światowej. I ci wszystkie wymienione nacje i wiele innych, oni kształtują decyzje moralne. etyczne. Oni mówią, w jaki sposób my powinniśmy żyć, w jaki sposób my powinniśmy się rozwijać, na co nam można przyzwolić, na co nam przyzwolić nie można. To jest obrzydliwe. Takie narody, które uczestniczyły w wyniszczaniu fizycznym innych nacji, są totalnie zdemoralizowane, nie mają prawa, nie powinny mieć prawa w ogóle kształtowania tych reguł. No a dzisiaj mamy dokładnie model współczesny. Ukraińcy, którzy też wychodzą z patologicznego mechanizmu nacjonalizmu integralnego, którego zadaniem i celem głównym była likwidacja obywateli Rzeczpospolitej. Rzeź Wołynia, która jest nie do opisania i nie do porównania z niczym na świecie, jest zjawiskiem, które powinno ciążyć na narodzie, a dzisiaj okazuje się, że w ogóle na nich nie ciąży. Mało tego, oni za chwilę, drodzy Państwo, będą i oni się już kształtują na nadludzi, nadmoralnych, nadetycznych, bo oni walczą w imieniu, tak przynajmniej twierdzą, w imieniu Europy, w imieniu wolnego świata, nadają sobie nowe warunki i prawa. Sposób, w jaki zachowują się, jak jeżdżę po Europie, jakie roszczeniowe stanowiska mają, w jaki, jak butnie funkcjonują, to zobaczycie Państwo, że te 2 miliony ludzi, około 2 milionów ludzi z Ukrainy, która przyjechała do Polski, a myślę, że więcej jeszcze przyjedzie, za chwilę nasi durni politycy nadadzą im prawa obywatelskie, za chwilę będziecie mieli ich w strukturach rządowych, w przedstawicielstwach, za chwilę będziecie mieli w parlamencie, będziecie mieli ministrów i będziecie zrozumiecie, co to znaczy mieć nację, która uważa się na ludzi, a potem, drodzy Państwo, potem będzie wojna domowa. I tak to się wszystko kończy, kiedy my, naiwni, nierozumiejący relacji międzynarodowych, podejmujemy emocjonalne decyzje, otwierając się na interesy nie swoje. Ja jeszcze wrócę do tej rozmowy ambasadora Izraela z redaktorem Mazurkiem. Tam było ogromne oburzenie o tym, że ambasador Izraela nas nie przeprasza, że on realizuje interesy tylko Izraela. Do jasnej cholery. Dlaczego to tak jest, że my mamy jakieś dziwne, absurdalne oczekiwania? Problemem jest to, że nasi ambasadorzy nie realizują interesy Rzeczpospolitej, że nasi ambasadorzy, jak tylko ktoś kłapnie, to zaczynają przepraszać i klękać i czapki zdejmować. To nasi ambasadorzy nie reprezentują interesu Rzeczpospolitej, a my wymagamy, żeby ktoś realizował tego typu działania? Nie. Normalny ambasador wie, że ostatnie słowo, które powie, to jest coś przeciwko jego narodowi, więc nie powie, a zmuszanie przez Mazurka, żeby powiedział ambasador coś, co nie leży w interesie Izraela, było absurdalne. Świadczyło tak naprawdę o małości prowadzącego, nierozumienia przez niego dyplomacji, zasad i relacji międzynarodowych. Ja chciałbym, żeby polscy ambasadorzy byli tak świetnie wyszkoleni, byli tak świetnie przygotowani do swoich ról i byli tak cholernie bezczelni, prowadząc politykę w interesie swojej nacji. Takich ambasadorów chcę, takich ministrów chcę, takiego prezydenta chcę, takiego premiera chcę, którzy będą wiedzieli, jaką rolę pełnią. Pełnią rolę interesu Rzeczpospolitej, ale takich nie znajduję, drodzy Państwo.
No i właśnie, bo to trochę z jednej strony brzmi świetnie, gdyby się dało w to uwierzyć, że to jest wizja do zrealizowania, ale to niestety brzmi jak utopia i za każdym razem, jak się idzie do wyborów, to człowiek niby wie, co się stanie, jak ogłoszą te wyniki, że pozostanie tylko tą whisky po prostu tak wypić i zapić to wszystko.
No to ale jednak Państwo powybieraliście znowu tych samych prezydentów, tych samych radnych, tych samych, którzy wam tak przez ostatnie lata robili dobrze i nadal twierdzicie, że wam będzie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że szukacie jednej rzeczy, świętego spokoju. Tylko jak człowiek ma święty spokój, jest pasywny, to go bardzo kosztuje, dużo kosztuje. Ostatecznie odbiera mu się coś, co jest podstawowym prawem, czyli wolność. Wolności macie coraz mniej i będziecie mieli coraz mniej. Dalej wybierajcie.
Czy jest na to jakieś lekarstwo? W sensie, czy to uświadamianie działa, czy to może jest tak, niektórzy nawet genetykę w to mieszają, że to po prostu tak jest, że 10-15% ludzi, którzy myślą...
Nie, my nie jesteśmy jacyś trefni. Ja tylko... Mamy niestety dziwną wrażliwość i łatwość przyjmowania za prawdę czegoś, co jest ketmanem. To, co powiedziałem. Drodzy Państwo, wróćcie do Miłosza. Poczytajcie to. To znaczy, zrozumcie, no... To nie jest tak, że jak ktoś do ciebie coś mówi, że cię szanuje, to że w rzeczywistości cię szanuje. Jak do ciebie mówi, że mówi prawdę, to znaczy, że To pierwsza czerwona lampka powinna ci się zapalić. Jak człowiek mówi, że prawdę powie, albo mówi prawdę, albo tylko wierzy w tą prawdę. Drodzy Państwo, znaczy my jako naród mamy tą słabość takiej lekkości w zaufaniu i w uznaniu, że jeżeli ktoś mówi w języku polskim, to znaczy, że działa w moim interesie. Nie, drodzy Państwo, to też jest ketman językowy. Znaczy, ci, którzy chcą realizować własne interesy, będą mówić językiem, jakim ty chcesz, żeby do ciebie powiedziano. Drodzy Państwo, nie, musimy się oduczyć tego, znaczy obudzić się. Znaczy, wielokrotnie mówiłem, to jest taki mechanizm skolonizowania umysłów. Ja to będę powtarzał w nieskończoność. No mamy te umysły przeżarte kolonializmem. My jesteśmy tak zafascynowani naszym hegemonem i naszym panem. My szukamy ciągle tego pana. Znaczy, dopóki sobie nie uświadomimy, że możemy być wolni, że nie musimy temu panu się kłaniać, że nie musimy mieć ministra spraw zagranicznych, który ma korzenie i obywatelstwo z zagranicy. Nie musimy mieć ministra finansów, który będzie miał korzenie zagraniczne. My naprawdę sobie tego nie uświadamiamy. My jesteśmy cały czas oszukiwani, sami siebie oszukujemy, my udajemy, my próbujemy nie widzieć tych zjawisk, nie próbujemy ocenić kosztu tego dla gospodarki, dla społeczeństwa, dla nas jako dla narodu. My cieszymy się z jakichś fałszywych awansów pojedynczych osób. Co, drodzy Państwo, nie wiecie i nie rozumiecie, w jaki sposób zachowywał się jeden czy drugi premier? Czy naprawdę tego nie widzieliście? Czy nie widzicie, jakie interesy własne realizują? Że to jest zupełnie oddzielne i dalekie od tego, jakie są twoje oczekiwania? Nie widzisz, co się dzieje z twoimi dziećmi przez ostatnie 20-30 lat? Z twoimi wnukami? Naprawdę nie widzisz? Czy uważasz, że w normalnym systemie, w normalnym państwie, w normalnej strukturze, w której politycy mają dbać o rozwój społeczno-gospodarczy, działyby się takie rzeczy? Przecież to są działania i decyzje podejmowane przeciwko nam, przeciwko narodowi, w którym żyjemy. Znaczy, dla mnie to wszystko jest tak wyraźne i tak niezrozumiałe, że my to akceptujemy, bo my mamy być teraz wrażliwi na wszelką ideologię, mamy być otwarci na kolorowość, na różnorodność. Drodzy Państwo, moment, kiedy naród staje się na to otwarty, to jest koniec tego narodu. Wszystkie imperia, jeżeli poczytacie sobie w historii, nie tylko historię Polski, zostawcie tą historię Polski, poczytajcie historię świata, popatrzcie, co się działo ze wszystkimi imperiami. Wtedy, kiedy zaczęły zachować się racjonalnie, wtedy, kiedy ludzie przestali siebie szanować, wtedy, kiedy bogacili się w nieskończoność, wtedy, kiedy nie szanowali swoich przodków, kiedy nie potrafili nałożyć dyscypliny wobec swoich dzieci, kiedy wszystko stawało się wspaniałe, kolorowe, różowe, zielone, żółte i cudowne, wtedy następował koniec. Wtedy wszystko się kończyło, drodzy Państwo. I my dokładnie jesteśmy na równi pochyłej. Można to, bo padło pytanie, czy można by było to zmienić? Tak, powrotem do normalności, do szacunku wzajemnego, do uznania, do dyscypliny. Ja wielokrotnie powtarzam, dyscyplina, jeszcze raz dyscyplina. W szkołach to nie to, co dzisiaj jest proponowane. Brak lekcji, brak wolne, brak odrabiania pracy domowej. Najlepiej to wszystko. W ogóle wydajcie im od razu te dyplomy zakończenia szkoły podstawowej.
Zostaną dzięki temu. No to...
Dokładnie. Czy przy pierwszym dniu, kiedy dzieciak idzie do szkoły podstawowej, wydajcie mu od razu z 8 klasy świadectwo i będzie temat zamknięty i to najlepiej taki, jaki on będzie sobie chciał. Jak pójdzie do liceum, dokładnie zróbcie to samo, a potem jeszcze zawieźcie go dobrym samochodem, tak jak tutaj jeździmy, zawieźcie go na uniwersytet i zapewnijcie mu, że zda i zapewnijcie mu, że zostanie magistrem. A w ogóle to tak naprawdę zapomnijmy o tym. Każdy urodzony niech dostanie pieczątkę magister z danej specjalizacji, którą ojciec, matka sobie zażyczy. Głupota, znaczy to, co robimy, to w jaki sposób dewastujemy siebie, dewastujemy pokolenia, odbieramy sobie prawo jako dorośli, negujemy normalne relacje, które w przyrodzie, w logice ludzkiej od lat funkcjonowały, szacunku nie budujemy, dewastujemy wszystkie relacje, to nie dziwmy się, że zachowujemy się do siebie absurdalnie, krzyczymy, wrzeszczymy na siebie, jak wilki do siebie podchodzimy, bo nie widzimy siebie wzajemnie, bo nie tworzymy wartości wspólnej, jaką jest naród, nie tworzymy wartości wspólnej, która opiera się na kapitale społecznym, na patriotyzmie gospodarczym, na tym, na czym się buduje poszczególne silne nacje. Odbieramy sobie pewne prawa, które są normalnie przypisane silnym narodom, tymi, które walczą o to, żeby nie żyć 10, 15, 20 lat, tylko żyć setki lat. A my obrzydzamy sobie nawzajem polskość, obrzydzamy sobie nawzajem narodowość, obrzydzamy nawzajem rodzinę, obrzydzamy sobie masę zjawisk, które są fundamentem bezpiecznego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.
A czy w takim razie, patrząc na to globalnie, bo globalnie w sensie na poziomie bardziej państwowym niż indywidualnym, bo indywidualnie, no to tak jak pan mówi, powinniśmy bardziej postawić na wzajemny szacunek, na dyscyplinę, a patrząc na to państwowo, bo my w Polsce mamy tradycję, oczywiście mamy powstańców, bohaterów, mamy tradycję wielkich figur, takich jak rotmistrz Pilecki, ale mamy też tradycję w Polsce sprzedawczyków, zdrajców, ale szczęsnych Potockich.
Nierozliczonych do dzisiaj.
Dokładnie, więc tu pojawia się pytanie, czy my kiedyś będziemy mieć w ogóle na kartach wyborczych jakichś niezdrajców? Znaczy, no, że będzie z czego wybierać?
Ja nie zakładam, że na kartach wyborczych są wszyscy zdrajcy. Tak? I w tą narrację
raczej potencjalnie.
Niektórzy mają tendencję i chcieliby szybko i przy każdej okazji mogliby. Znaczy, problem główny, wydaje mi się, polega na tym, że my oddajemy w procesie wyborczym fałszywie wartość, którą nazywamy demokracją. Znaczy, demokracja w rzeczywistości w naszym modelu nie funkcjonuje. My nie potrafimy jednoznacznie ukarać. My nie potrafimy jednoznacznie odrzucić. Mi się podobała jedna rzecz. W ostatnich wyborach na Warszawie kandydat z Łodzi na listach Prawa i Sprawiedliwości dostał lanie. Ja bym chciał, żeby, bo zakładam, że pewno w nagrodę ta partia wystawi go do Parlamentu Europejskiego, to z Państwa on powinien dostać 0 głosów. Znaczy, za bezczelność i za zabawienie się wyborcami. To bym tego typu modele chciał. Chciałbym, żebyście rozumieli, ja też nie rozumiem w ogóle, po co znowu Trzaskowski został wybrany, bo tego jako warszawiak nie jestem w stanie, czy osoba mieszkająca w Warszawie, bo ktoś powie, nie urodziłem się w Warszawie. Tak, nie urodziłem się w Warszawie. 25 lat mieszkam w Warszawie, więc czuję się związany emocjonalnie z tym miastem mocno. Chociaż pochodzę z Suwalszczyzny i z Suwalszczyzną też jestem niezwykle silnie związany. Ale co do zasady, prezydent, który udaje, że funkcjonuje, taki, który się męczy, on się codziennie męczy na swojej roli. No, z Państwa, nawet w kampanii wyborczej pokazywał, że on jest tak niechętny do funkcjonowania na tym stanowisku, ale warszawiacy, no, po prostu dają jemu kolejną kadencję i kolejny raz. Znaczy, dla mnie to jest całkowicie niezrozumiałe, ale to też świadczy o tym, że my nie dopuszczamy możliwości konkurencji realnej. Nie szukamy, nie wzmacniamy, nie namawiamy ludzi do tego, żeby rzeczywiście podjęli działania i podjęli rywalizację. Niestety jest tak, że system, bardzo często mówi się o zabetonowaniu sceny politycznej, bo każdy z nas, jak sobie słucha tych materiałów, które my kręcimy tutaj, czy pan, czy ja, gdzieś tam do wniosków dochodzi, że chciałby zmiany, tylko jak jest okazja zmiany, to jak się popatrzy, drodzy Państwo, ile dostają te nowe, małe partyjki, to wy nawet nie chcecie dać szansy, nawet minimalnego zaufania, ale tym swoim katom ufacie w nieskończoność. Tym, którzy was okradają, tym, którzy tworzą te koryto w sposób, no, niezwykle już rozbudowany. Znaczy, to w jaki sposób ci politycy rzucają się do dzielenia wspólnego dobra i w jaki sposób nagradzają się. Przecież to, co PiS robił w kategoriach nagradzania kolegów, koleżanek i rodzin, dokładnie robi teraz koalicja, Trzecia Droga, Lewica. Dokładnie to samo. Wszyscy przyjaciele królika zasiadają i dzielą to wszystko, co jest możliwe do zdobycia. To wszystko jest obrzydliwe. Obrzydliwe, ale tylko dlatego tak się dzieje, drodzy Państwo, że dajemy im cały czas przyzwolenie. Czy my dajemy prawo jak nie pod jednym kolorem, to pod drugim, powrotu do polityki ciągle tych samych osób. My nie potrafimy powiedzieć nie, nie potrafimy odrzucić. Mamieni jesteśmy jakimiś obiecankami, podniecamy się nazwiskami, podniecamy się tym, że ktoś w telewizji występuje. Ja wielokrotnie, jak mam przyjemność, Państwo mnie znacie już z wielu mediów, jak się spotykam z ludźmi, to staram się pokazać, przecież ja jestem normalnym człowiekiem, nie ma co się podniecać spotkaniem ze mną. Ja nie mam nadzwyczajnej mocy, a uważacie, że każdy, kto w mediach występuje, ma nadzwyczajną moc. Nie, jest zwykłym człowiekiem. Może w takiej osobie jak ja, może mają troszkę więcej odwagi, żeby coś powiedzieć, chociaż cały czas jestem straszony, że za chwilę to już w ogóle nie będę musiał z kraju wyjechać. Dzisiaj też na jednej z konferencji powiedziałem dosyć mocno i osoby w korytarzu podeszły i powiedziały, że powinienem uważać, bo nawet nie wiem, z której strony dostanę strzał. Znaczy, proszę Państwa, znaczy, jeżeli my w ten sposób podchodzimy, to jest bardzo niebezpieczne, bo uważam, że jeżeli ktoś powiedział coś, co uważacie za odważne, to wzmacniajcie człowieka, nie straszcie go, nie mówcie, że mu krzywda się stanie, bo jeżeli my zaczniemy w ten sposób się ze sobą komunikować, no to jaka powinna być moja odpowiedź? Powiedziałem coś, ktoś mi mówi uważaj, to znaczy co, ja mam się schować i zamknąć dzioba i tak samo udawać, że wszystko jest w porządku? Nie, znaczy... Albo zaczniemy mówić, to ty też powiedz, jeżeli uważasz, że zgadzasz się ze mną, to powiedz publicznie, że to, co powiedziałem, jest racją. To znaczy musimy o nią walczyć. Musimy umieć zanegować to, co w nas ta pokorność, taka fałszywa i taka, ciężko to nazwać nawet, taka dwulicowość funkcjonuje. My z jednej strony chcielibyśmy zmian, ale z drugiej strony podlizujemy się każdemu władcy albo temu, którym się wydaje, że władcą jest. I to jest niezwykle trudne. Czyli jeżeli tego się nie pozbędziemy, jeżeli nie staniemy się takim dumnym narodem, znaczy powiedzeniem, że ja mam prawo powiedzieć, że się z kimś zgadzam, no co mi zrobią, drodzy Państwo? No dobrze, straszycie mnie, że politycy mnie rozjadą, dojadą mnie. Proszę bardzo, który? Znaczy, no to spróbujcie, no to co mi zrobią? No wyrzucą mnie z tych struktur, w których funkcjonowałem, zagłodzą mnie, bo są specjalistami od tego. Znaczy, czy Państwo uważacie, że jestem na tyle bezradny, że nie potrafię sobie poradzić w życiu bez nich? Spokojnie sobie radzę. Tak samo i większość z Was spokojnie sobie bez nich radzi. To oni nie mogą sobie poradzić bez nas. To nie my dla nich mamy się podlizywać, tylko to oni za nami powinni łazić, za każdą naszą decyzją. Tylko problem polega na tym, że się ustawiamy wobec nich jak do, nie wiem, świętości jakiejś. Ja z nimi rozmawiam i to dzisiaj też na tej konferencji, z której Państwo, panowie mnie zabrali, jednoznacznie rozmawiałem o problemie i nie guzik obchodzi, kto jaką funkcję pełni. On wykonuje rolę publiczną, za którą my płacimy i ma obowiązek stanąć na wysokości zadania. A ja nie będę się podlizywał i zastanawiał się, czy ja mam prawo zadać pytanie, czy on się obrazi. To się obrazi. No i co mi zrobi? Tusk, Sikorski, no i co? No to się obrażą. I wielka reakcja, czy Budka, się obrażą, bo to obecnie rządzący. Kaczyński, ktokolwiek, poprzedni, Morawiecki, to się obrażą. No i co z tego? Znaczy, co to zmieni w moim życiu? Znaczy, jedyne, co mogą zrobić, to próbować mnie izolować i głodzić. Co świadczy o ich słabości, bo w normalnych warunkach ludzie silni, odważni spotykają się i rozmawiają ze sobą, bo wiedzą, że silne jednostki w państwie są potrzebne. Ale to są cykory. Ja się nie boję z nimi spotykać, ale oni się boją ze mną. I na tym polega różnica, drodzy Państwo. Ja się nie boję. O, oni tak.
Dobrym, w cudzysłowie, narzędziem zagładzania ludzi może będzie CBDC, które będzie bardzo świetnym narzędziem na to, żeby właśnie wymuszać na ludziach różnego typu działania. Jest lista państw, które pracują nad własnym pieniądzem cyfrowym. Nie ma tam Polski. No i powstała taka konspiracyjna teoria, która mówi, że no bo technicznie rzecz biorąc to jest niemożliwe, żeby Polska nie chciała mieć też swojej cyfrowej waluty, jeśli wszystkie inne kraje to robią. No i nagle polski tam bank stwierdził, że nie, bo to za dużo władzy byśmy mieli, to my się wyłamujemy i nie róbmy tego. Więc teoria głosi, że może to dlatego, że ktoś już zaplanował, że my będziemy mieć cyfrowe euro, a nie a nie złotego. Co pan o tym sądzi? Czy będzie kierunek euro, że tak powiem? No bo jak powiedzieli panowie Rothschildowie i znajomi, kto ma, dajcie mi władzę nad pieniądzem danego kraju i już mnie nie obchodzi, kto tam prawa ustawia, więc byłoby to świetne z perspektywy Unii, żeby tutaj również było euro i żebyśmy jak Grecy mogli sobie po prostu wszystko mieć w pompie i nic już nie móc powiedzieć ostatecznie.
Znaczy, ja uważam, że wielokrotnie już powtarzałem, że mamy do czynienia z totalną federalizacją. Polityka fiskalna jest całkowicie już odebrana na poziomie Komisji Europejskiej. Sprawy zagraniczne, zresztą to państwo widzicie, Polska, relacja Polska-Ukraina, problem nierozwiązywalny bez decyzji Komisji Europejskiej. Kwestia polityki zbrojeniowej, problem nierozwiązywalny. Wszystko ma być narzucone przez hegemonów. Minister Obrony Narodowej, fikcja. Minister Spraw Zagranicznych, fikcja. Premier, ja nie wiem, czy to jest wojewoda już teraz, czy w ogóle jakąkolwiek funkcję ma. Uważam, że to jest oszustwo ze strony tych panów, bo pobierają wynagrodzenie za pełnienie funkcji, których realnie nie są w stanie wykonywać. To ja bym sobie uchwalił, że będę prezesem jakiejś OPZ-u, a nie mogę być. Ale bym chciał i bym zaczął pobierać pensję za prezesa, czy BGK-u, czy kogoś tam, prawda? Wiedząc, że i tak tego nie jestem w stanie wykonywać, moje decyzje nie mają w tym zakresie żadnej mocy. Ostatnia została polityka pieniężna. Rzeczywiście jest tak, że jeżeli zostanie nam odebrana polityka pieniężna, to w tym momencie całkowicie jesteśmy sparaliżowani decyzyjnie i w moim przekonaniu ketman walutowy teraz jest realizowany. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której fałszywie podtrzymuje się przekaz o polskim złotym na razie, tylko po to, żeby ustabilizować sytuację i spełnić kryteria z Maastricht i szybko do końca tej kadencji. Myślę, że z uwagi na to, że to mniej więcej 4-latka, pół roku już minęło, drodzy państwo, po wyborach do prezydenckich zacznie się wprowadzanie Polski do strefy euro. A po wprowadzeniu Polski do strefy euro, ku wielkiej szczęśliwości uśmiechniętej Polski, zamiana na cyfrowe rozwiązanie europejskie będzie to tylko chwilą, a potem się państwo wydzieli wszystko i powie, co możecie, czego nie możecie, ile macie zjeść, ile nie. A potem jeszcze się do tego dowiąże kwestie emisyjne i wieczne poczucie winy. Odbierze się własność i komunizm pełną gębą.
Mhm. Czyli jak rozumiem, nie czuje się pan winny za wzięcie udziału w programie, który spala 20 litrów na 100 kilometrów.
Guzik mnie to obchodzi. Świetnie się jeździ. Znaczy ja nie jestem w stanie zrozumieć takiego totalitarnego podejścia i chamskiego podejścia, który cały czas wmawia mi poczucie winy. Wczoraj jakoś znowu maila dostałem od jakiejś firmy, tylko przepraszam najmocniej, nie przypominam sobie, w której ona mi mówi, że ja mogę zweryfikować mój ślad węglowy. Do jasnej cholery, ja nie chcę niczego takiego weryfikować. Mnie w ogóle to nie interesuje. Nie interesuje mnie. Interesuje mnie rozwój mojej gospodarki, mojego państwa, mojego narodu. To mnie interesuje. Jeżeli oczywiście w interesie gospodarki będzie to, żebyśmy wyeliminowali daną emisję, to zrobimy. Jeżeli w interesie konkurencyjności naszej gospodarki będzie wdrożenie jakiejś technologii, to zrobimy. Ale jeżeli w interesie innych gospodarek ma być to realizowane, to ja tego nie rozumiem, nie akceptuję. Mam pełne prawo do realizacji czy korzystania z danych technologii, które są dostępne i to będę robił. Nie jestem w stanie zaakceptować logiki, której mi się nakazuje przechodzenie na różnego rodzaju tak zwane technologie zielone w sytuacji, kiedy Ursula von der Leyen i jej koledzy i koleżanki z tej piaskownicy jeżdżą samochodami o wiele większym zużyciu niż tym samochodem, który tutaj jeździmy. Także, drodzy państwo, ja wychodzę z założenia, że fikcja, która jest tworzona na ideologii Zielonego Ładu, to jest mechanizm komunistyczny, który ma za mordy wprowadzić autokratycznym mechanizmem, totalitaryzm, który z tym się wiąże, który ma spowodować, że będziesz za chwilę karany za zjawisko, które jest całkowicie irracjonalne i nietłumaczalne. To jest to jest terroryzm, który jest wprowadzany. Ja się tak czuję. Ja się czuję jako człowiek terroryzowany tym, że mi się ciągle zaczyna opowiadać w różnych miejscach, co, jak ja mocno szkodzę, a najlepiej to oczywiście zrobić na mnie eutanazję. Eutanazja będzie najszybszym sposobem eliminacji obciążenia człowieka na planecie, więc proponowałbym, żeby to wobec mnie nie stresować, tylko niech lewacy sobie zaczną między sobą realizować siebie i działać. Ostatnio takie dwie informacje, były tam 26-latka, 28-latka, rozgoryczona życiem, poddała się eutanazji. Drodzy Państwo, naprawdę, ilu ludzi niepełnosprawnych jest na świecie? Oni, nikt nie myśli o eutanazji. Ilu ludzi przeżyło wojnę, po wojnie, walczyło, odbudowywało. Ludzie z obozów koncentracyjnych wychodzili. Mieli zrujnowane życie, zdemolowane, stracili całe rodziny. Nikt z nich nawet do głowy nie przyszło. Poprzewalało się we łbach i się wydaje, że jesteście nieszczęśliwi wiecznie. I powiem wam jedną rzecz. Guzik mnie to obchodzi. Jeżeli chcecie tę eutanazję sobie robić, to sobie róbcie. Jeżeli chcecie te samobójstwa sobie popełniać, to sobie popełniajcie. Uważam, że wszelkie działania, jeszcze umontowywanie mnie jako podatnika, żebym ja teraz podejmował działania w celu zmniejszenia tych zjawisk. Guzik mnie to obchodzi. Jesteś niezadowolony? To leć sobie, skacz z 11 piętra. To jest irracjonalne. Naprawdę nie rozumiesz, jak normalni ludzie walczą codziennie o życie. Nie rozumiesz, co to znaczy stracić rodziców, ojca, matkę, rodzeństwo. Nie rozumiesz tego? Jesteś takim sadystą, żeby skazywać swoją rodzinę na samobójstwo, które wykonujesz. Nie rozumiesz, że ta trauma będzie obciążała twoich rodziców, twoją rodzinę bezpośrednio i następne pokolenia? Naprawdę jesteś takim bezmóżdżem? No to sobie to rób, ale ja to mnie w ogóle nie interesuje. Nie chcę być obciążany tym. Mam działania, które podejmuję wobec zabezpieczenia siebie, swojej rodziny. Pracuję nad tym i sami Państwo widzicie, nad zabezpieczeniem narodu, nad zabezpieczeniem gospodarki polskiej. To jest mój cel. A jeżeli ktoś nie dowozi, niech zostanie z boku. Mnie to w ogóle nie interesuje.
Mocne słowa, ale takie dzisiaj są potrzebne w tych czasach, bo właśnie wszystko staje się takie miałkie, takie właśnie poprawne, no, nomen omen, a to jest dzisiaj ważne. Natomiast a propos rzeczy ważnych, no to zawsze trochę pan to między wierszami wspomniał, że zawsze politycy realizują wyłącznie swój cel i wykorzystują do tego oczywiście media, przekonując nas o różnych prawdziwościach i prawdach wszelakich. W tym roku jest nowa fala na to, że zaraz jutro po prostu, a może jeszcze dziś, nie wiem, kiedy, może przed wieczorem, ruskie tanki tutaj zajadą i nas wszystkich zabiją. Tylko im bardziej oni agresywnie o tym mówią, tym ja bardziej zastanawiam się, o co tutaj chodzi i dlaczego tak mówią, ponieważ sam ten scenariusz wydaje mi się, no tak próbuję się wczuć w tego Putina i się zastanawiać, ale w ogóle po co? O co?
Jaka jest na korzyść, co mi to? Jaka by była korzyść z tego? Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś chce rozdygotać jakąś przestrzeń gospodarczą czy przestrzeń społeczną, tylko musielibyśmy uznać, że ma z tego korzyść. Nie jestem w stanie wyobrazić, gdzie, jak to się mówi, ruskie tanki wchodzą i co? No i co dalej się dzieje? Znaczy, no nie wiem, no zawładną terenem Rzeczpospolitej 38 milionów partyzantów, no bo mniej więcej tyle natychmiast się ujawni, a realnie 16 milionów dorosłych ludzi. No zakładam, że oczywiście, dobra, może matematycznie to inaczej, 10 milionów zwieje, no to niech 6, nawet 6 milionami walczących nie będziesz sobie w stanie spokojnie funkcjonować i uznawać, że ten teren jest dla ciebie stabilny. Znaczy, ja nie rozumiem takiej intencji zastraszania, chociaż z drugiej strony ona ma swój cel. Narodem zastraszonym się świetnie zarządza. Narodowi zastraszonemu można wszystko sprzedać. No to się sprzedaje nam technologię. Ostatnio słyszeliście Państwo, że tam kupiliśmy taki system obrony powietrznej, tam antyrakietowy, jakieś tam cuda na kiju. Zarządzanie tym procesem Amerykanie jeszcze u siebie nie wdrożyli, a nam już sprzedali. Minister Obrony Narodowej wychodzi i mówi, że w 2030 ten system będzie gotowy. No i tutaj coś mi matematycznie nie zadziałało, no bo jeżeli za 2-3 lata mamy mieć wojnę, to po co mi w 2030 roku ten system? No ale rozumiem, że minister obrony narodowej wie, co robi, czyli wie, że tej wojny nie będzie, no to jeżeli wie, że tej wojny nie będzie, to po diabła taki system jest kupowany. Znaczy, to wszystko jest jednym wielkim oszustwem. majsterszy styk logiczny, gdzie po prostu oszukuje się, jeszcze raz oszukuje. Narracja jest wykonywana po to, żeby coś sprzedać, drodzy Państwo, zawsze. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo o kasę. Trzeba nas zastraszyć, żebyśmy my dzisiaj byli służebni wobec Ukraińców, no bo w interesie Niemców jest to, żeby realizować dzisiaj krótkookresowe interesy z Ukraińcami, a więc przemodelowanie pozycji w Europie i przeorientowanie i zmniejszenie potencjału rozwojowego Polski jest w interesie gospodarki niemieckiej i gospodarki francuskiej. Polska dynamicznie rozwijała się przez lata i miała perspektywę przy silnej, samodzielnej polityce fiskalnej, przy silnej, samodzielnej polityce pieniężnej do tego, że stanie się jedną z największych gospodarek europejskich. No to się usiedliło nas w polityce fiskalnej, za chwilę się usiedli w polityce pieniężnej. Zastraszy się nas i przesunie się nam wszelki obszar decyzyjny na poziom Komisji Europejskiej, no i będziemy obszarem wyrobnym, na którego będzie można sprzedać coś i zrealizować interesy. A jak trzeba będzie przeprowadzić wojenkę, to my też jesteśmy świetnym gospodarzem wojen już w historii nieraz. Więc jak się stworzy armię europejską, to zobaczycie Państwo, że dosyć dużą częścią armii europejskiej będzie armia polska, bo polskie mięso armatnie będzie podstawowym elementem struktury armii europejskiej. Technologie będą na zachodzie, u nas będzie tak zwany zwykły żołnierz, którego się ładnie ubierze w mundur europejski i będzie się realizowało interesy gospodarek zachodnich. Bo prędzej czy później konflikty dotykają każdego obszaru gospodarczego, ale to nie będą konflikty takie, które my sobie przewidujemy. Znaczy w moim przekonaniu większy, bardziej prawdopodobne dzisiaj to jest konflikt na tym obszarze, który się bałkanizuje, czyli Ukraina. I powiedziałem wielokrotnie od początku tej wojny, że przyjdzie jeszcze moment, kiedy będziemy żałowali, że oddaliśmy czołgi dla Ukraińców, bo z tych czołgów możemy mieć strzał w drugim kierunku. Myśmy się nie obudzili w świecie, gdzie będziemy się z Ukraińcami musieli zmierzyć, bo to patrząc na logikę, agresję i tak jak powiedziałem, nacjonalizm, który w nich jest bardzo silny, integralny. Proszę zwrócić uwagę na to słowo nacjonalizm integralny i sprawdzić sobie w słowniku, co to oznacza, drodzy Państwo. Taka nacja buduje z siebie na bazie wybicia, wyrżnięcia drugiej nacji, którą traktuje za wrogą i to jest dokładnie relacja polsko-ukraińska, a my sobie naiwnie patrzymy w świat i uważamy, że zrobimy sobie przyjaciół z Ukraińców. Nie byli, nie są i nie będą naszymi przyjaciółmi. Nie w naszym interesie jest ich wejście do NATO, nie w naszym interesie jest ich wejście do Unii Europejskiej, ale w interesie naszych polityków, którzy mają ambicje awansowania w strukturach brukselskich i w strukturach natowskich jest opowiadanie takich derdymałów. Więc efekt będzie taki, że ostatecznie konfliktu zbrojeniowego, tego, który się nam próbuje przedstawić, czyli Europy z Rosją, nie będzie, ale mogą być konflikty i punkty zapalne zupełnie w innych obszarach. Tylko problem polega na tym, że ciągle nam się o tych wojnach mówi, ale nikt, żaden z ministrów obrony narodowej, ani prezydent, ani żaden parlament dotychczas nie daje prawa Polakom do nabycia pozycji bezpiecznej dla siebie. Czyli mechanizm związany z posiadaniem broni, z wyszkoleniem, z zaopatrzeniem, z logistyką, z technologiami, które dzisiaj de facto wygrywają, bo okazuje się, że byle technologia małego drona potrafi rozwalić czołgi, które są warte po 20 milionów, albo zestrzelić czy zniszczyć samolot, który warty jest kilkadziesiąt milionów dolarów, ale nas się pakuje w wydawanie pieniędzy na tamte technologie, a odbiera się nam prawo każdemu z nas do posiadania broni, do nabycia kompetencji w obsłudze. Ja cały czas twierdzę, że gdyby Polaków przeszkolić i uzbroić, to naród, którym gotowość do podjęcia broni miałoby od 6 do 16 milionów dorosłych ludzi, nie byłby możliwy do podbicia i żadna technologia wojenna przeciwko takiemu narodowi nie byłaby zastosowana. Ale tego się nie robi, jak popatrzycie Państwo, powiedziałem o zdemoralizowanym narodzie niemieckim, który wyniszczał całą Europę dwoma wojnami. A ten naród jest bardziej uzbrojony i bardziej przygotowany do konfliktu zbrojnego niż Polska. To też mnie, drodzy Państwo, przeraża, jak ja słyszę dzisiaj polityków, którzy cieszą się, że Niemcy się zbroją, że Niemcy będą zwiększać wydatki na obronę narodową swoją. I zastanawiam, czy naprawdę im się w głowach pomieszało. Przez lata izolowało się Niemcy, żeby nigdy nie odbudowali swojej armii, a dzisiaj Polacy, którzy historycznie już dwa razy lanie dostali, kolejny raz szykują się na sytuację, w której okaże się, że Niemcy będą gotowi do podjęcia działań w konflikcie zbrojnym. Tym bardziej, że weźcie pod uwagę, że tak jak w Polsce zmieniają się nastroje i przy środowisk prawicowych, może być lewicowość, potem znowu być prawicowość, na co bardzo liczę. I mam nadzieję, że kolejne pokolenie właśnie ku zaskoczeniu polityków będzie bardzo, bardzo prawicowe i będzie bardzo narodowe, bo to jest tak, drodzy Państwo, jak poprzednicy PiS tak mocno próbował ukościelniać młodzież, tak młodzież stała się lewicowa. To teraz jak obecni będą robić z młodzieży lewicowe nie do rajdy, to nagle zobaczycie, drodzy Państwo, bardzo silne ruchy patriotyczne wśród młodzieży i odbicie w ciągu 2-3 lat w kierunku prawicowym. Mówię to w kontekście tego, że w Niemczech dokładnie te same mechanizmy będą i zobaczymy prawicowość, skrajność i nacjonalizm w Niemczech w sytuacji, kiedy równocześnie i gospodarka będzie nastawiała się na gospodarkę wojenną, bo takie kierunki, naciski ze strony również Polski dzisiaj są realizowane. Więc my jesteśmy samobójcami, którzy realizujemy tego typu politykę. Mnie interesuje wzmocnienie Polski, polskiej gospodarki, polskiego narodu, polskiego systemu zbrojeniowego i polskiej armii, ale na pewno nie poprzez wzmacnianie sił obronnych niemieckich, bo to ostatecznie prędzej czy później dla nas katastrofą się zakończy.
Uwaga, uwaga! Otwieramy sprzedaż naszej platformy pierwszybiznes.org. To jest ponad 100 materiałów na temat tego, jak prowadzić pierwszy biznes, które nagrałem dla Ciebie ja oraz moi wspólnicy. Dowiesz się tam, jak testować pomysł na biznes, jak zrobić biznes z pasją i kiedy takiego nie należy robić, jak zatrudniać ludzi, jak zwalniać ludzi, jak nimi zarządzać, jak delegować zadania, jaką formę w ogóle działalności wybrać, kiedy JDG, kiedy spółka, kiedy to i to. Masz na naszej platformie również wzory umów wszelakich, istotnych, które potrzebujesz. Dowiesz się, jak robić marketing Twojej firmy, Twojego produktu lub usługi w Facebooku, na TikToku, na YouTubie, na Instagramie i tak dalej, jako reklamę płatną. Oprócz tego masz 5 lat dostępu do naszej platformy, gdzie również masz społeczność, gdzie tysiące przedsiębiorców poznają się ze sobą, integrują, mogą wymieniać się kontaktami, promować się nawzajem. To wszystko za jedyne 597 zeta i to brutto, w jednorazowej płatności, ale tylko do końca tej niedzieli, czyli do końca 21 kwietnia. Wejdź zatem w link poniżej lub wpisz pierwszybiznes.org i dołącz do nas teraz.
Zmierzając do końca, chciałem jeszcze zapytać o Stany, ponieważ Stany jako globalny hegemon, jeden z tych panów, przed którym się również kłaniamy, to co być może jest trochę pozytywne w tym wszystkim, mają często rozbieżne interesy z Niemcami. Wydawałoby się, że na przykład taka federalna Unia Europejska, która jest notabene kopią takich Stanów Zjednoczonych, tylko na taką biedniejszą modłę, że to się Stanom może nie spodobać i być może będą raczej chciały właśnie szukać innych ośrodków tutaj koncentracji, może właśnie takich mniejszych krajów.
No to dlatego mamy wojnę na Ukrainie. Stanom Zjednoczonym nie jest potrzebna silna Europa stworzona z państw narodowych, które mają świadomość i wspólnie podejmują decyzje. Niemcom jest potrzebna Europa federalna, to Stanom Zjednoczonym też nie jest potrzebne, więc co Stany Zjednoczone zrobiły? To zrobiło u granicy Europy wojnę. Dzięki temu bardzo silnie ograniczyły poziom rozwojowy, dynamikę rozwojową Europy. Odebrały nam jako prawdziwemu silnikowi rozwojowemu Europy moc. I zostało to zrealizowane bardzo, bardzo w sposób przemyślany. No i mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której ten konflikt, jak powiedziałem, się zakończy, ale sytuacja napięcia, niepewności zostanie. Tym samym Polska Polsce będzie bardzo trudno odzyskać pozycję, taką siłę rozwojową. Może udałoby się to, jeżeli dobrze rozstrzygnięte by zostały wybory do Parlamentu Europejskiego, a co przez to rozumiem? Rozumiem przez to wysłanie do Europy ludzi, którzy rozumieją interes Rzeczpospolitej. To jest mało prawdopodobne, bo patrząc na to, jak znowu się partie polityczne przygotowują do wyborów euro, to znaczy chcą obsadzić na stanowiskach, na mandatach swoich zasłużonych działaczy, czyli nic nie chcą poza nadaniem im praw do emerytury, to zostanie jedyna, ostatnia linia obrony, czyli wybory prezydenckie. Jeżeli w wyborach prezydenckich nie stanie do walki siła społeczna, silny kandydat, który będzie w stanie zawalczyć z tym całym partyjniactwem, to, drodzy Państwo, nie będziemy mieli czego zbierać. Znaczy już w tym momencie będziemy mogli powiedzieć, zamykamy drzwi, a nawet się sami przykujemy do tego kaloryfera, jako ta kobieta, która została przez tego Turka porwana, jeszcze wcześniej sami zamkniemy za sobą drzwi. Tak, żeby nie krzywdzić Turka, żeby on się za mocno nie spocił w tym procesie o bezwładniania nas z wolności. Tak my zrobimy w Unii Europejskiej. Sami powiemy, że chcemy oddać władzę, sami powiemy, że chcemy stać się czynnymi żołnierzami, mięsem armatnim. Sami powiemy, że chcemy do strefy euro. Sami powiemy wszystko, co będzie oczekiwane. A jeszcze wydrukujemy euro dla siebie, tak żeby to było tańsze i efektywniejsze w procesie, żeby nie tworzyło kosztów dla Niemców. Tak, drodzy Państwo, tym się skończy.
No trochę zabrzmiało jak z Wielkiego Brata, a z drugiej strony patrząc na świat ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast to, co jest, mam nadzieję, pocieszające, że są takie osoby, choćby jak pan, które budują świadomość ludzi, pokazują i no i gdzieś choćby część ludzi zaczyna widzieć, coś podejrzewać, coś się nie zgadzać. Czasem trzeba sytuacji krytycznej, jak wprowadzanie zielonych ładów, żeby ludzie chcieli w końcu wyjść na ulicę.
No to mam nadzieję, że właśnie państwo wyjdziecie na ulicę, że państwo zanegujecie. Ja pracuję teraz bardzo silnie nad projektem referendum w sprawie zielonego ładu. Będę tworzył ekspertyzy, które mają udowodnić i pokazać, jaki jest koszt społeczny i gospodarczy zielonego ładu. Ja mam nadzieję, że państwo przyłączycie się do tego procesu. Ja mam nadzieję, że będziecie krytyczni w procesie wyboru do przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, tak żeby ci zielonoładowcy nie reprezentowali interesu Rzeczpospolitej, bo to nie jest żaden interes Rzeczpospolitej, więc tylko i wyłącznie zaszkodzą nam. I pociągniecie ten temat i w wyborach prezydenckich również będziecie mieli na tyle siłę, żeby przedstawić się partyjniactwu. Więc przed nami jest po prostu dużo pracy i dużo wyzwań. I to nie chodzi o to, żeby tylko uświadamiać, bo ja mogę ze swojej strony, drodzy Państwo, mówić w nieskończoność, tylko chodzi o to, że i czuję to, bo ludzie piszą, włączają się, chcą tworzyć pewną siłę społeczną, ruch, po to, żebyśmy powiedzieli, jest przedsiębiorcza Polska, są przedsiębiorcy, są rolnicy, są ludzie, którzy naprawdę tworzą wartość i zarabiają pieniądze. Nie możemy być dewastowani i nie może nam się odbierać prawa do rozwoju tylko dlatego, że ktoś twierdzi, że wie lepiej, bo ma patent na wiedzę, bo ma tą lewackość w sobie i twierdzi, że ja jestem masą, którą można sobie uformować, ulepić na modłę taką, jaką sobie wymyślą. Jeżeli tego nie zrobimy, nie zaczniemy negować tego takiego procesu zawłaszczania naszych praw, no to niestety, drodzy Państwo, będziemy mogli sobie kiedyś filmiki oglądać i zastanawiać się, co można było w tym zakresie zrobić, ale może nasze dzieci czy prawnuki, wnuki zobaczą i może wówczas zrozumieją, że można iść inną drogą, że można budować siłę i potencjał, że można siebie szanować, że można siebie uznawać i że można zrozumieć, co to jest katman, kiedy on jest świadomie używany i że możemy, rozumiejąc, że tak się wobec nas działa, przeciwstawić się temu i zbudować silne struktury społeczne, które w kolejnych wyborach powiedzą, co postuluje, powiedzą nie i Zielonemu Ładowi, i całemu eurokołchozowi, który nam jest narzucany, i zaczniemy budować coś, co jest wartością, bo sami jeździcie po świecie i widzicie, świetnie się dogadujemy ze wszystkimi nacjami, świetne relacje ludzkie są, nikt do nikogo nie jest agresywny ani negujący, najwięcej krzywdy robimy sami sobie, deptając siebie, swoją historię, swoje wartości, budując swoją przyszłość na kompleksach i poddając się zarządzaniu ludziom, którzy te kompleksy w nas wzbudzają i wzbudzają taki podział, który jest dla nich najlepszy w procesie zarządczym.
I tym akcentem, może nie do końca optymistycznym, ale jednak dającym nam perspektywę tego, co powinniśmy zrobić, myślę, że możemy zakończyć. Jeszcze tylko jedno pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu, a już nie jest powiązane z tematem naszego dzisiejszego spotkania. Ten temat może bardziej przyziemny. Jedna jakaś kwestia, technika zarządzania sobą w czasie, którą pan stosuje i pomaga panu ogarnąć tyle tematów, no bo tak naprawdę no, mamy wieczór, cały dzień pan spędził na konferencji, wywiady, media. No jest pan człowiek zarobiony, ale w tym wszystkim ogarnięty, w tym wiecznym niedoczasie. To może jakaś jedna ciekawa rada.
Wiecie państwo, ja zarządzam takim prostym, tradycyjnym sposobem. Ołówek i kartka, ołówek i kalendarz. Ołówek, niedługopis po to, żeby można było zetrzeć, jak ktoś zmienia zdanie, komunikując się ze mną, ale tradycyjny model uznawania, że nie istnieje vacatio legis. To znaczy, że jeżeli masz coś zrobić, to rób teraz, bo jak nie zrobisz teraz, to będziesz miał 10 razy więcej roboty, bo się mu wszystko nawarstwi i będzie trudniejsze do opanowania, więc to jest taki podstawowy model wynikający z takiego troszeczkę pracoholizmu. No ja jestem pracoholikiem i pracuję. Jeżeli nie mam roboty, to mi się nagle wydaje, że może coś w życiu źle zrobiłem i czegoś nie dopilnowałem. Jak mam listę i 10 rzeczy przed sobą, to czuję się zdynamizowany do podejmowania decyzji, do działania, i jak się zrobi jedną, no to natychmiast powstaje następna i tych 10 rzeczy zawsze jest przede mną. Więc zarządzanie czasem, dobrze się wyśpi, odpoczywaj, uprawiaj sport, nie przeżywaj za mocno porażek, bo to nie ma sensu i do niczego nie doprowadza, ale wyciągaj z tego wnioski i bezwzględnie szanuj ludzi i czas ludzki. I to jest chyba fundament, żeby nad tym całym bałaganem zapanować, co nie zawsze oczywiście się udaje, bo przez konferencję byłem spóźniony na to spotkanie, ale chcąc realizować wiele rzeczy, trzeba czasami chwilę później zrealizować inne rzeczy, no to realizujemy te nagranie po to, żeby ono było, żeby państwo mieli to, co zostało zaplanowane, ale z drugiej strony ja później wrócę do Warszawy z Katowic, więc jakieś koszty tego są, ale czego się nie robi, drodzy państwo, żeby dotrzymać słowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja w podzięce za przyjęcie zaproszenia do naszego programu mam dwa prezenty, które próbuję moją niesprawną ręką tutaj zdobyć. Tablica pamiątkowa eksperta.
O kurczę, no to można wozić w samochodzie. Policja zatrzyma i po zawodach.
No, tak, ale no, to kwestia wyliczenia opłacalności.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Ubolewam szczerze, że to jest tak jakby kopia oryginalnej, więc mamy tutaj jakieś gwiazdki zamiast polskiej flagi, co mnie wkurza od wielu lat na polskich drogach. I tu jeszcze moja z kolei książka 48-godzinna doba na temat bardziej związany właśnie z zarządzaniem czasem. Może się jeszcze coś tam wynajdzie, czego pan jeszcze nie wynalazł, a może nie, no zobaczymy.
Dziękuję bardzo serdecznie, ja mam nadzieję, że o, i nawet z państwa mam wpis. Bardzo dziękuję serdecznie za to spotkanie, za czas, za dyskusję i możliwość wymiany poglądów. I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze w życiu się spotka.
No, bardzo, bardzo bym chciał i myślę, że mówię to nie tylko w imieniu swoim, ale też naszych widzów. Jestem co do tego przekonany, ponieważ powiem zupełnie bez tutaj, nie wiem, planów w tym osiągnięcia czegokolwiek. Polska potrzebuje takich ludzi, po prostu. Tak uważam.
Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest, bo najgorzej to być życiowo oszukany, czyli mieć poczucie i przekazy, że wszystkim jesteś potrzebny, a potem, kiedy przyjdzie do weryfikacji i powiedz, ja sprawdzam, okaże się, że Państwo pójdziecie i stwierdzicie, że dotychczasowi kuratorzy wasi są lepsi niż ja. Oby tak nie było. Dzięki serdecznie.
Oby tak nie było. Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego. Cześć.
Dziękuję.